wszystko będzie na prąd. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Daniel, Ewa, Piotrek, Percent Mantis, Wojciech i Krzysztof, a także Hanna Woźniak, która wjechała z taczką złota, oraz chciałbym podziękować moim stawiaczom kaw, którymi są Ryszard Pilosz, Co się stanęło jest świetne, Wojtek, który wznosi do mnie modlitwy do świętej Rity, Jebać Europę z powieści Future Głuchowskiego, Sigismund Dijkstra, ACHIM z Czarnogóry, Rafał, Quinta Alma Verde, Przelewam z Brukseli na Lagunę, Pan Step i Świtezianka, która postawiła mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby mnie wesprzeć, zapraszam na patronite.pl/miloszszymański, buycoffee.to/miloszszymański, oczywiście zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę. Jeżeli chodzi o aktualności, to najbliższe spotkania z moją książką odbędą się 20 maja o 18:00, Tarnowo-Podgórne Biblioteka na Ogrodowej, 22 maja 17:30, Konin Biblioteka na Dworcowej, 23 maja 17:00, Garwolin Biblioteka na Nadwodnej, 24 maja 18:00, Kutno Biblioteka ulica Wojska Polskiego, 27 maja 19:00, Warszawa Południk 0, 29 maja godzina 18:00, Legnica 4 pokoje. W ogóle jeszcze 3 słowa wyjaśnienia. Ten odcinek wychodzi w piątek, a nie w czwartek, bo byłem teraz w 5-dniowej trasie od niedzieli do czwartku i zwyczajnie nie miałem kiedy się to zabrać. Poza tym moje życie jest utrudnione, ponieważ Laguna dalej pięknie wyrasta w krzaki i nie jestem w stanie jej niczym zastąpić póki co. Niemniej jednak zapraszam was na odcinek 391. Statki na prąd. Uwaga, ostrzeżenie. W tym odcinku pojawi się bardzo dużo cyferek. Moi drodzy, chciałem wam opowiedzieć dzisiaj o czymś kuriozalnym wręcz. Mianowicie mamy już pierwsze, ponoć nawet działające statki na prąd. To są statki produkcji chińskiej, są takie dwa, COSCO Greenwater 1 i COSCO Greenwater 2. I zanim wam o nich opowiem i o tym, czy jest sens w ogóle robić statki na prąd i tak dalej, to chciałem tylko wspomnieć, że to nie są pierwsze działające statki na prąd, bo takim jest norweski statek Yara Birkeland, który został zwodowany w zeszłym roku i oblatany. Natomiast problem z nim polega na tym, że jest to statek, który jest nie tylko w całości napędzany na prąd, ale także autonomiczny i pływa wzdłuż wybrzeża Norwegii na bardzo krótkiej trasie i wozi raptem 100 kontenerów. Jest to ciekawe doświadczenie, niemniej jednak Chińczycy zwodowali coś trochę bardziej imponującego, ponieważ COSCO Greenwater 01 i 02 mają 120 metrów długości, 23 metry szerokości i biorą na siebie 700 kontenerów. Statki te obsługują w tej chwili żeglugę po rzece Yangtze i generalnie mogą być sensowną alternatywą, według oczywiście producenta, do statków spalinowych. Chińczycy mówią, że dzięki temu, że statki te weszły do służby, to tutaj cała seria entuzjastycznych artykułów, które są dokładnie takie same, więc ktoś musiał je napisać, a pozostały wszędzie skopiowane i na pewno nie były to chińskie władze. Obiecuję, że dzięki temu, że statek pływa na każdych 100 mil morskich, może zaoszczędzić 3900 kg paliwa i zmniejszyć produkcję dwutlenku węgla o 12,5 tony. To cudownie. Należało więc zapytać, co jest takiego przełomowego w COSCO Greenwater 01, że Chińczycy tak bardzo się nim chwalą. Ano to, że jest on zasilany bateriami, które mają formę kontenerów i można je w porcie zdemontować, wyciągnąć i wsadzić z powrotem naładowane baterie bez konieczności podpinania statku do ładowarki, tak jak się podpina samochody elektryczne do ładowarek. I one sobie przy tej ładowarce muszą stać kilkadziesiąt minut. No, w przypadku statku to byłoby bardziej kilkadziesiąt godzin, jeśli już. Oczywiście, gdyby to była naprawdę solidna ładowarka. W każdym razie, to, że ten statek ma tę przełomową technologię polegającą na wyciąganych kontenerach, które są bateriami, powoduje, że po przepłynięciu swojej trasy może mieć te kontenery szybciutko wymienione z bateriami i już może płynąć w drugą stronę. Poza tym oszczędzamy gigantyczne ilości emisji CO2 i wszystko jest tacy i lodowce z powrotem się rozrastają i niedźwiedzie polarne machają łapami, a pingwiny tańczą, patrząc jak przepływa COSCO Greenwater 01. Czy aby na pewno? No, jak domyślacie się zapewne z mojego ironicznego tonu, niekoniecznie. Po pierwsze dlatego, że pingwiny żyją na półkuli południowej, a niedźwiedzie polarne na północnej, więc się raczej nie spotykają. Po drugie dlatego, że niezależnie od tego, czy statek pływa na prąd, czy na paliwo ciężkie okrętowe, to i tak produkuje emisję, bo nie ma czegoś takiego jak bezemisyjne poruszanie się. Nawet chodząc wydmuchujemy CO2. Natomiast jeżeli mamy samochód albo statek elektryczny, to on tę energię skądś musiał pozyskać. Większość energii na świecie produkowana jest ze spalania paliw kopalnych, więc mówienie o bezemisyjności w tym wypadku jest chybionym. Natomiast, moi drodzy, chciałbym się zagłębić w ten temat po to, żeby Wam opowiedzieć o tym, jak wygląda świat transportu morskiego, ale także lądowego po części, o co chodzi z przechodzeniem na elektromobilność i czy to tak naprawdę ma sens. Zacznijmy od absolutnych podstaw. Mianowicie silnik spalinowy, taki jak jest zamontowany w większości samochodów na przykład, czy też statków, ma, jeżeli jest to silnik benzynowy, sprawność około 35%. Silniki diesla mają wyższą sprawność, to jest z rzędu 40-40 kilka procent, a silniki okrętowe mają sprawność nawet 50-55%. Podczas gdy silnik elektryczny ma sprawność rzędu 80-90%. Co to jest sprawność? Sprawność jest to ilość energii uzyskana na wale silnika w stosunku do ilości energii doprowadzonej do silnika. Albo mówiąc jeszcze prościej, jeżeli mamy określoną ilość energii w paliwie, które dostarczamy do silnika, albo w prądzie, które dostarczamy do silnika elektrycznego, to jaka część z tej energii jest realnie wykorzystywana do przemieszczania się? Zwróćcie uwagę, w przypadku samochodu osobowego na przemieszczanie się wykorzystywane jest około 35% energii zawartej w paliwie. Co się dzieje z resztą energii? No, reszta energii jest wypromieniowana głównie w postaci ciepła, ale także jest zużywana na opory toczenia elementów silnika czy tego typu rzeczy. No generalnie większość energii, która jest zawarta w paliwie, które tankujecie na stacji benzynowej, jest wyparowana w postaci ciepła. Jest marnowana. Więc napędzanie samochodów benzyną rzeczywiście jest marnotrawstwem. W przypadku diesla jest troszeczkę lepiej, ale to jest w dalszym ciągu większość energii jest marnowana. W przypadku statków większość silników okrętowych, które są skonstruowane do tego, żeby maksymalnie wykorzystać energię zawartą w paliwie, jest w stanie dojechać do tych 55%, to jest absolutny maks. Dużo więcej z silnika spalinowego sprawności wyciągnąć się już nie da. Podczas gdy silnik elektryczny z łatwością osiąga sprawność 80, 85, czasami nawet 90%. To znaczy, że z tego prądu, który dochodzi do silnika elektrycznego, mierząca większość energii jest w stanie wykorzystania do poruszania się. W związku z tym samochody elektryczne pod tym względem są dużo lepsze od spalinowych, no bo mają znacznie mniejsze straty na tejże energii, więc na tym etapie to wygląda bardzo dobrze. A więc tak czysto teoretycznie, gdyby wszystkie samochody były samochodami elektrycznymi, a nie spalinowymi, no to już biorąc pod uwagę samą tę sprawność, bo skoro uśredniając silnik elektryczny ma sprawność dwukrotnie większą od silnika spalinowego, to można by zmniejszyć zużycie energii na transport samochodowy o połowę. Z punktu widzenia stężenia CO2 w naszej atmosferze i zmian klimatycznych, które się z tym wiążą, byłoby doskonałą wiadomością. Zresztą to się już powoli dzieje. Były dyskusje nawet o produkcji czołgów z napędem elektrycznym. No ale to się na razie zatrzymało, ale Chińczycy tu już starają się być na szpicy rozwoju technologicznego i elektromobilności. Nie opracowali właśnie te statki z napędem elektrycznym. I teraz, moi drodzy, czy statek z napędem elektrycznym ma sens? Bo to jest to chyba podstawowe pytanie, które należałoby sobie w tym momencie zadać. Patrząc na sprawność silnika elektrycznego, a silnika spalinowego okrętowego, mamy różnicę od tych 50, powiedzmy, kilku procent do 80 kilku procent. To jest znaczna różnica. W branży morskiej mniej więcej 3/4 kosztów obsługi statku to są koszty paliwa. W związku z tym oszczędność, która idzie w kilkadziesiąt procent, to jest gigantyczna różnica i to jest jak najbardziej zauważalne. Zanurkujmy w takim razie w zużycie paliwa. Producent mówi, że statek o tej samej wielkości co Greenwater 01, czyli biorący 700 kontenerów na grzbiet, zużyłby na dystansie 100 mil morskich 3900 kg paliwa. Czy to jest dużo? No, trzeba to najpierw przełożyć na jednostki używane na morzu. To znaczy, na morzu nie podaje się zużycia na 100 km czy 100 mil morskich, bo wszystko zależy od pogody, od prądów, od wiatru i tak dalej, więc tego się tak nie liczy. Liczy się raczej na godzinę pracy. W związku z tym, że ten kontenerowiec według obietnic producenta rozwija prędkość przelotową 12 mil morskich, to możemy śmiało powiedzieć, że 100 mil morskich przepłynie w 8 godzin, a jeżeli je przepłynie w 8 godzin, to 3900 kg paliwa podzielone na 8 daje nam niemal dokładnie pół tony na godzinę. I tak, i to jest typowe zużycie paliwa na niewielkim statku. Oczywiście, żebyście wy lepiej zrozumieli, ile to jest, to przeliczając to przy neutralnej pogodzie na 100 km, to taki statek zużywałby 2100 kg paliwa na 100 km, a ponieważ paliwo ciężkie ma ciężar właściwy mniej więcej taki sam jak woda, no to można spokojnie powiedzieć, że to jest też 2100 litrów, bo na przykład benzyna, ta, którą tankujecie na stacji benzynowej, ma ciężar właściwy 0,75 kg na litr, więc jest znacznie lżejsza od wody i na wodzie się będzie unosić w związku z tym. W każdym razie 2100 litrów. I tutaj od razu można użyć przykładu, że jeżeli ten statek brałby na grzbiet 700 kontenerów, przy czym kontenerów 20-stopowych, takie jakie dwa wchodzą na ciężarówkę, to mamy tutaj odpowiednik, że ten statek jest przewozi tyle samo co kontenerów, co 350 ciężarówek. Przy czym on zużywa 2100 litrów paliwa, ciężarówka zużywa około 30 litrów paliwa na 100 km. W związku z tym, zużywając 70-krotnie więcej paliwa, przewozi 350 razy więcej ładunku, czyli jest 5 razy wydajniejsze wożenie kontenerów statkiem niż samochodem. Tutaj macie od razu odpowiedź na to, dlaczego 90% mniej więcej handlu światowego wożone jest statkami. Pomijając to, że wszędzie jest morze dookoła nas, ale jest to po prostu dużo, dużo tańsze. A teraz, co obiecuje nam producent Greenwater 01? Ano to, że mając baterię o pojemności 80 tysięcy kWh, jest w stanie zaoszczędzić 15 ton paliwa na tej samej trasie. 15 ton paliwa, które kosztuje tam z grubsza 800-900 dolarów za tonę, to jest, no, powiedzmy po prostu 15 tysięcy dolarów oszczędności, to jest bardzo dużo. Poza tym nie zostaje wyemitowane w tym wypadku 30-40 ponad ton CO2 i tak dalej, no i wszystko jest cacy. Należałoby teraz jednak zapytać o zasięg. Jaki ma zasięg ten statek? No bo jeżeli 80 tysięcy kWh energii pozwoliłoby oszczędzić 15 ton paliwa, to znaczy, że statek ten, jeżeli zużywałby pół tony, gdyby miał napęd spalinowy, to znaczy, że statek ten zużywa na godzinę pracy 2666 kWh energii. albo inaczej mówiąc, 11 tysięcy kilowatogodzin na 100 kilometrów. Jeżeli ktokolwiek z Was zetknął się już z autami elektrycznymi, to pewne liczby mogą Wam brzmieć powoli znajomo. Mianowicie pojemność baterii, czy zużycie prądu na przemieszczanie się i tak dalej. I tutaj należałoby zwrócić uwagę na kilka rzeczy. Ja wziąłem sobie jako przykład auta elektrycznego Hyundai Ioniqa 5. generacji. Po pierwsze dlatego, że jest to auto przeciętnej wielkości, o przeciętnych osiągach i zrobione takie, żeby było zupełnie przeciętne, do wożenia ludzi po prostu, to jest raz. Dwa, ma bogatą dokumentację w internecie, a trzy, jest ładny. W każdym razie producent Hyundai Ioniqa 5. generacji dokładnie obiecuje, że auto to będzie miało zasięg od 175 do 365 km. Przy pojemności baterii 40 kWh oznacza to, że auto zużywa od 105 do 219 Wh. Już mówiłem, że ten statek zużywa 11 tysięcy kWh, czyli no, dobrze ponad kilkadziesiąt, a nawet 100 razy więcej. W każdym razie, jeżeli chodzi o zużycie prądu, to są ciekawe rzeczy, bo auta elektryczne najmniej zużywają energii latem w mieście. Wtedy Ioniq ma zasięgu 365 km. Natomiast najwięcej energii zużywają na autostradzie zimą. Wtedy Ioniq ma 175 km zasięgu. I tutaj może Wam się zrodzić już pierwszy problem z autami elektrycznymi. Świetne są w mieście, słabe są w trasie. I to jest absolutnie oczywiste, bo z jednej strony auto elektryczne jest cięższe od zwykłego samochodu, więc jadąc w trasie musi więcej ze sobą wieźć masy, że tak powiem. A z drugiej strony w autach elektrycznych odzyskuje się energię w postaci takiej, że jak auto hamuje, no to część energii hamowania ładuje z powrotem baterię. W związku z tym w mieście, gdzie często się przyspiesza i hamuje, jest większe pole tego, żeby odzyskać energię. I to już pokazuje, że auta elektryczne mają to do siebie, że lepiej się sprawują w mieście, a gorzej się sprawują w trasie w stosunku do aut spalinowych oczywiście. No bo nie ma żadnego problemu, żeby wjechać na autostradę i jechać z prędkością autostradową 140 na godzinę 1000 km takim Hyundaiem. Wystarczy się co 175 km zatrzymać. Problem polega na tym, że naładowanie tego Hyundaia od zera do pełnej baterii, używając szybkiej ładowarki, zajmuje dużo czasu. Właściwie szybką ładowarkę podaje się czas szybkiego ładowania nie od zera do 100%, tylko od 10% do 80%. Bo jak spojrzeć na wykres ładowania samochodu szybką ładowarką, to im bateria jest pełniejsza, tym ładowanie następuje wolniej. To znaczy, jak bateria ma do połowy mniej więcej załadowana jest, do 50%, to szybka ładowarka jest w stanie ładować z prędkością 45 kW, czy przekazuje 45 kW mocy. Natomiast w zakresie od 75% baterii aż do 100, to jest mniej, to jest około 12. W związku z tym, jak zaparkujecie sobie autem przy szybkiej ładowarce i chcecie naładować no tych 10%, bo zakładam, że jeszcze trochę baterii macie, skoro daliście radę dojechać, to od 10 do 80% takie szybkie ładowanie trwa kilkadziesiąt minut, 45 minut podaje procent, 47-50 zależy od pogody, czyli powiedzmy 50 minut. I wtedy ładujecie 70% baterii, no bo żeby ją naładować od 80% do 100, no to zajmuje już znacznie więcej czasu i nie zaleca się tego robić szybką ładowarką, to się zaleca robić, że tak powiem, wolną ładowarką, czyli tą podłączoną do gniazdka w domu po prostu, i wtedy ładowanie takiego samochodu trwa od 6 do nawet kilkunastu godzin. Im wolniej się go ładuje, tym wolniej się zużywa bateria, w dużym skrócie mówiąc. W każdym razie to już pokazuje, że owszem, to auto może mieć 175 km zasięgu na autostradzie, ale tylko, można powiedzieć, tylko raz. No bo jak przejedziecie 175 km i zatrzymacie się przy ładowarce, to sensownie szybko załadować go można tylko do 80%. Potem uszkadza się bateria, ona się szybciej będzie zużywać po prostu. Więc macie 80% tego zasięgu, 80% ze 175 km. A to już jest 140 km, czyli godzina jazdy na autostradzie, po której następuje kilkadziesiąt minut ładowania. Ja bardzo lubię się zatrzymać, co 2-3 godziny na autostradzie, wypić kawkę, rozprostować nogi i tak dalej, ale zatrzymać się na 10 minut. Natomiast gdybym miał się zatrzymywać nie na 10 minut co 2-3 godziny, tylko na 45 minut co godzinę, to tu powoli jest więcej stania niż jeżdżenia, jakby na to nie patrzeć. Oczywiście Hyundai Ioniq nie został zaprojektowany po to, żeby był pożeraczem kilometrów w trasie, bo wtedy musiałby mieć znacznie większą baterię, tylko do jeżdżenia po mieście i tutaj się sprawia znacznie lepiej. Natomiast chciałbym zwrócić Waszą uwagę na pewną rzecz, która jest dosyć charakterystyczna dla statków. Mianowicie, statek zazwyczaj jak już wyjdzie z portu, no to kilka albo kilkanaście, albo nawet kilkadziesiąt dni się nie będzie zatrzymywać. W związku z tym, jeżeli przełożymy tak po chamsku prostacko plusy i minusy aut elektrycznych na statki, to już widać pewien problem. Problem zasięgu. I teraz może przejdę do liczb, jeżeli chodzi o zasięg tegoż statku. Bo tak jak obiecuje producent, ten statek ma wchodzi maksymalnie 80 tysięcy kilowatogodzin baterii w kontenerach po 1600 kilowatogodzin każda. I pojemność tej baterii można dostosować, można dołożyć kolejne baterie, można wyjąć kilka, można w porcie wyładować tylko kilka baterii, załadować tylko kilka, tak żeby przyspieszyć proces w cudzysłowie tankowania i tak dalej. To jest bardzo sprytny pomysł z tymi kontenerami, ja nie powiem. W każdym razie problem polega na tym, że tak jak już Wam wcześniej mówiłem, jeżeli statek ten na 100 km pobierze 11 200 kWh energii, a pojemność baterii ma 80 tysięcy, to znaczy, że zasięgu ma jakieś 700 km. Tudzież, mówiąc bardziej po statkowemu, 385 mil. Ile to jest 385 mil na statku? Mało. 385 mil to jest mniej więcej tyle, ile się robi w ciągu doby. To znaczy, statki, na których ja pływałem, a masowce są wolniejsze od kontenerowców zazwyczaj, to masowiec robi w przelocie 11-12 węzłów. To znaczy, że w ciągu doby robi 250-300 mil w zależności od pogody. Mila morska 1,85 km, więc można od razu sobie policzyć, że to jest mniej więcej 500 km tam z grubsza. To jest dystans, jaki jest w stanie w ciągu doby przepłynąć masowiec. Kontenerowce są szybsze, zazwyczaj robią 16-18 węzłów, no coś takiego. No, czyli są więcej o połowę szybsze, czyli robią 700 km w ciągu doby, czyli no właśnie 350 mil morskich, mniej więcej 380 mil morskich w tym wypadku. Czyli te 80 tysięcy kWh wystarczy na jeden cały dzień płynięcia. Czy to jest dużo? No nie, to jest bardzo mało. Dla porównania jeszcze raz do statków, na których ja pływałem, które zużywały mniej więcej tonę paliwa przy kiepskiej pogodzie, pełen ładunek i tak dalej, tonę 200, tonę 300. Tak czy inaczej można powiedzieć, uśredniając, 25 ton na dobę. Przy czym, jak się bunkrowało paliwa, to najczęstsze bunkrowanie to było 400-500 ton. Do zbiorników wchodziło maksymalnie około 1000, chyba 100, jeżeli dobrze pamiętam. W każdym razie statek, gdyby go zatankować do pełna, gdyby czarterujący położył tyle hajsu, żeby wyczarterować statek na bardzo długo i kazał go zatankować do pełna, to taki typowy statek, na którym ja pływałem, mógłby co najmniej miesiąc bez tankowania jeździć sobie po morzach i oceanach. W przypadku tego Green Water 01, mówimy nie o co najmniej miesiącu, tylko o około jednej dobie. I po jednej dobie płynięcia statek się musi zatrzymać, wejść do portu, podejść do specjalnego terminala, gdzie są przygotowane dla niego kontenery z bateriami, wykonać wszystkie manewry, które są potrzebne do tego, żeby stanąć przy kei, zacumować, przeładować te baterie, odcumować i wyjść z portu. To jest operacja w najlepszym razie na godzinę, dwie. Codziennie. Więc jak widzicie, ten kontenerowiec nie ma szans funkcjonować w żegludze pełnomorskiej z tak małym zapasem baterii. Mógłby mieć tych baterii więcej. I tu się rodzi kolejny problem, ponieważ jak statek sobie płynie, to on nie ma płacone za to, że płynie, tylko za to, że wozi towary. A tym więcej ma zapłacone, im więcej tych towarów jest w stanie przewieźć. W związku z tym, im statek jako taki jest lżejszy, to tym więcej może wziąć towaru, no bo przy tej samej wielkości kadłuba, wypierając tyle samo wody, to jest prosta matematyka, im statek ma mniej masy, tym weźmie więcej towaru. W związku z tym jest to dosyć kluczowe. I teraz, jak zalać statek po kurek, żeby pływał sobie przez miesiąc, to jest 1000 ton paliwa. Oczywiście mówimy tu o takim statku, na którym ja pływałem, a ten, który byłby odpowiednikiem kontenerowca, o którym cały czas mówię, jest mniejszy. Zużywa pół tony na godzinę jazdy, czyli 12 ton dziennie. Odpowiednio też pewnie ma mniejsze zbiorniki, ważące około 500 ton, żeby wystarczyło na około miesiąc. W każdym razie mamy 12 ton paliwa na jedną dobę płynięcia, gdyby to był silnik spalinowy. Baterie litowo-jonowe stosowane w tymże COSCO Greenwater 01 mają gęstość energetyczną wynoszącą około 200 kWh na tonę. To znaczy, że ten jeden kontener, który ma 1600 kWh, waży 8 ton. Znaczy sama bateria w nim, bo kontener sam z siebie jeszcze waży około 3 tony. Czyli mamy 11 ton masy na jedną baterię. I na tej jednej baterii statek jest w stanie przepłynąć kilkanaście kilometrów, a nie całą dobę. Więc żeby przepłynął sobie całą dobę, czyli ten odpowiednik tej pełnej baterii, te 80 tysięcy kWh, potrzebujemy 50 kontenerów. Statek bierze 700 kontenerów i 50 kontenerów to są baterie. To jest spory procent. W każdym razie takich 50 kontenerów waży już mniej więcej 600 ton. A to jest zauważalna różnica. 600 ton, żeby przepłynąć ten sam dystans, do przepłynięcia którego wystarczy 12 ton paliwa. Tu, jak widzicie, pojawia się dosyć potężna rozbieżność. Gdyby ten statek miał więc płynąć, no może nie szalejmy z tym miesiącem, mi się najdłuższy przelot w życiu trafił 24 dni płynięcia bez przerwy, więc to też się nie bawmy, ale załóżmy, żeby chociaż był w stanie dopłynąć z Chin na zachodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Weźmy na przykład Szanghaj-Los Angeles. Płynąc trasę z Szanghaju do Los Angeles z prędkością 12 węzłów potrzebujemy 21 dni. A ponieważ jest to 6000 mil morskich, dokładnie równe, to znaczy 11100 km, a my wiemy, że zapas baterii na Greenwater wystarczy na około 700 km, już mówiąc w kilometrach, to znaczy, że Greenwater, żeby przepłynąć tę trasę, musiałby mieć 16-krotnie więcej baterii albo 16 razy się po drodze zatrzymać, żeby wymienić te 50 kontenerów z bateriami, które już ma. A więc załóżmy, że robi to na raz, bo na środku Pacyfiku niewiele się znajduje, a nawet jeżeli jest jakaś maleńka wysepka, to trudno sobie wyobrazić, żeby ktoś tam zamontował stację wymiany baterii, budował port i tak dalej, tylko po to, żeby obsługiwać takie statki. W każdym razie, załóżmy, że miałby 16 razy więcej baterii tu i teraz roboczo, to znaczy, że musiałby mieć tych baterii 800. 800 kontenerów, a on bierze 700 na pokład. Więc może powiedzmy w ten sposób. Statek tej wielkości, żeby pokonać jedną z popularniejszych tras, jaką pływają kontenerowce z Chin do Stanów Zjednoczonych, musiałby wszystkie kontenery wywalić i załadować się w całości bateriami. Czy ten statek dopłynąłby na samym prądzie? Oczywiście, że tak. Czy miałoby to sens? Absolutnie żadnego. Przekładając to może na samochody jeszcze na chwilę, tak żeby wam to lepiej uzmysłowić, to wróćmy do Hyundai Ioniqa. Hyundai Ioniq ma baterię o pojemności 40 kWh. Więc jeżeli zakładamy, że przy tej gęstości energetycznej 200 kWh na tonę, to sama bateria jako taka, w sensie same te komórki tejże baterii, ważą około 200 kg. Natomiast ponieważ te baterie nie można je trzymać tak po prostu luzem. Ona musi być opancerzona, muszą być do niej dołożone kable i tak dalej. To cały ten set bateryjny do Hyundai Ioniqa waży równiutkie 476 kg. 476 kg, żeby zapewnić mu zasięg wynoszący średnio powiedzmy 250 km, który zapewniłby mu ze spokojem zbiornik paliwa o pojemności 25 litrów, który paliwo plus blacha ważyłby ze 30 kg. Przekładając to jeszcze na ciężarówki, bo swego czasu furorę zrobiła ciężarówka Tesli, która ostatecznie nie powstała, a nawet jeżeli powstała, to to się nie widać, delikatnie mówiąc, od lat. W każdym razie Elon, cesarz prądu, Jezus internetu, Musk, wspominał, że Tesla Semi będzie miała 800 km zasięgu, 500 mil, i że będzie to robić bez problemu na jednym ładowaniu. To jest dokładnie trasa, jaką robią kierowcy ciężarów w ciągu dnia jednego. W sensie, no może trochę mniej nawet, bo tam średnia jest około 500-550 km. To jest dystans, jaki realnie da się przejechać ciężarówką w ciągu jednego dnia. Plus ten zapas, no to mamy 800. To jest rozsądna liczba. Problem polega na tym, że w tym momencie te same baterie, gołe baterie ważą 5 ton, bez okablowania, bez opancerzenia, a to musi być opancerzone, bo jak się jedna komórka uszkodzi w przypadku uderzenia jakimś kamieniem czy coś, to z tego może się wywiązać reakcja, która powoduje zapalenie się akumulatorów, a takiego pożaru właściwie już się nie da ugasić. I to jest ważna rzecz, do tego zaraz wrócimy, jeżeli chodzi o statki. W każdym razie, czy 5 ton baterii plus jakieś tam opancerzenie, powiedzmy 6 ton, czy to jest dużo? No, to zależy. Nowa ciężarówka Scania, znaczy sam ciągnik siodłowy, mówiąc fachowo, waży 7,5 tony. Do tego naczepa, żeby razem to wszystko stworzyło tira, waży drugie tyle. Dopuszczalna masa całkowita ciężarówki czy tira na polskich drogach, w unijnych drogach, to są 44 tony. A więc mamy mniej więcej, powiedzmy, 15 ton masy ciężarówki i naczepy i do tego dochodzi niecałe 30 ton ładunku. To jest absolutny maks, ale też z drugiej strony to Wam pokazuje, jaki jest stosunek wagi, że tak powiem, tary do netto. 1/3 mniej więcej masy, dopuszczalnej masy całkowitej tira, to jest masa samego tira z naczepą, a 2/3 to jest ładunek. Dzięki temu ten biznes w ogóle jest opłacalny, bo ten biznes jest bardzo, bardzo duża konkurencja na nim jest i się rywalizuje dosłownie o grosze na kilometrze w cenie transportu. I teraz, jeżeli weźmiemy ciężarówkę teslową w tym wypadku, która na dzień dobry waży 6 ton więcej, no powiedzmy 5 ton więcej, bo ciężarówka spalinowa też musi mieć baki, w tym baku też jest benzyna, na swoje waży, czy diesel w tym wypadku. W każdym razie ma 5 ton więcej, czyli zestaw nie waży 15 ton, tylko 20 ton. A więc masa brutto całej ciężarówki to jest mniej więcej nie 1/3 i 2/3, w sensie ciężarówka i 2/3 ładunku, tylko 45% waży ciężarówka, 55% waży ładunek. To Wam pokazuje, że nagle drastycznie spada opłacalność całego systemu, ponieważ ciężarówka teslowa razem z naczepą jest już od razu o 5 ton cięższa. Przepisy zwalają na maksymalnie 44, tak czy inaczej. A poza tym taka ciężarówka elektryczna może wziąć o 20% ładunku mniej. 20% różnicy to jest gigantyczna liczba w tej branży, gdzie konkuruje się o 1 czy 2% tak naprawdę. Więc elektryczna ciężarówka w tym wypadku trochę gubi sens. Tym bardziej, że na dłuższej trasie musiała być ładowana codziennie. Czyli codziennie kierowca ciężarówki musiałby się zatrzymać w miejscu, gdzie może naładować taką ciężarówkę i ją tam naładować. I każdy, kto jeździ ciężarówką, ten wie, że czasami ze znalezieniem noclegu jest ciężko i trzeba jechać kawałeczek dalej i potem jeszcze kawałeczek dalej, a na końcu i tak parkujesz nie na parkingu, tylko na tym pasie zjazdowym z autostrady do parkingu i dosłownie kilka metrów za tobą mijają cię ludzie jadący autostradą. W takim miejscu ładowarki raczej nie będzie. A tu warto podkreślić, że jeżeli ciężarówka zużywa, no, są takie, które zużywają, w sensie tiry z naczepą, 27 litrów. Są takie, które przy cięższym ładunku, gorszym terenie, czy jak kierowca ma cięższą nogę, to zużyją i 35. litrów diesla. No, weźmy uśredniając 30 litrów diesla na 100 km jako zużycie takiejże ciężarówki, to w tym wypadku, jeżeli ona ma zbiornik paliwa o pojemności 600, czasem jest 900, czasem jest nawet ponad 1000 litrów, to spokojnie taka ciężarówka może przejechać 3000 km na jednym tankowaniu. Po czym się kierowca musi zatrzymać, poświęcić 15 minut na nalanie benzyny, znaczy diesla, i może jechać dalej przez tydzień. W związku z tym czas tankowania jest pomijalny tak naprawdę. Tymczasem w przypadku auta elektrycznego, i tu podkreślam po raz kolejny, przy dzisiejszej technologii oczywiście, oznacza, że zatrzymujesz swoją ciężarówkę w specjalnie wyznaczonym miejscu, przy specjalnej ładowarce przeznaczonej specjalnie dla tirów, która to naładuje ci baterię, jak dobrze pójdzie to w ciągu całej nocy. Czyli jeżeli jakkolwiek ci się trasa przedłuży, albo na przykład pogoda nie sprzyja, jeszcze na to na przykład jedziesz pod górę, bo zwróćcie uwagę, Hyundai Ioniq zużywa dwa razy więcej energii, jak jedzie po autostradzie zimą, w stosunku do tego, jak jedzie po mieście latem. W związku z tym, jeżeli wyobrazimy sobie ciężarówkę, która jedzie po górach, jest zima i kierowca musi wyżyłować na maksa, że tak powiem, dopuszczalne normami prawa godziny pracy, to może mu się skończyć prąd w połowie drogi. Oczywiście rozwiązaniem jest załadowanie jeszcze większej liczby akumulatorów. No pewnie, że tak. Tylko wtedy on weźmie jeszcze mniej ładunku i dochodzimy do tego przykładu, jak statek miałby jechać z Chin do Stanów, że w pewnym momencie on dopłynie, ale bez żadnego ładunku. Tu przy okazji możemy sobie też zestawić masę baterii wobec masy paliwa potrzebnej na przejechanie tego samego dystansu, co rozładowanie tej baterii do zera. Czyli te baterie z pancerzem, z okablowaniem, tak załóżmy, że to ma 6 ton, to wystarcza na przejechanie, przynajmniej według obietnic Ilona Muska, a ten obiecał już bardzo wiele, pozwala na przejechanie 800 km. To znaczy, że na przejechanie 100 km potrzebujecie jakieś 800 kg baterii. Natomiast na przejechanie 100 km przy użyciu silnika spalinowego potrzebujecie 30 litrów paliwa, a 30 litrów paliwa to jest, no, powiedzmy 25 kg. 800, 25. Zauważą tu pewną różnicę. Kolejnym aspektem, który warto tutaj jakby rozważyć, jest produkcja CO2. Bo oczywistym jest, że produkujemy za dużo CO2 i coś z tym trzeba zrobić, stąd pojawiły się auta elektryczne i ogólnie elektromobilność jako taka. Intensywność produkcji CO2 w Polsce wynosi 657 gramów na każdą kilowatogodzinę. Czy to jest dużo? To jest bardzo dużo. Średnia unijna wynosi 230, a w Norwegii to jest 18. 657 w Polsce, 230 w Unii, 18 w Norwegii. W Chinach jest 530, więc my jesteśmy jeszcze gorsi od Chińczyków, ale jesteśmy mniej więcej w tej samej lidze, jeżeli chodzi o to, jak brudna jest energia elektryczna, którą tutaj w Polsce produkujemy. Co to znaczy? Ano to znaczy tyle, że biorąc pod uwagę na przykład Hyundai Ioniqa, który zużywa, powiedzmy średnio krakowskim targiem, 15 kWh na 100 km przejechanych, to daje nam tak mniej więcej 10 kg CO2 w przypadku, gdyby Hyundai Ioniq był ładowany prądem produkowanym w Polsce. Jeżeli auto takie jeździ po Polsce, to produkuje 10 kg CO2 na 100 km, a to jest tyle samo, co produkowałby ten Hyundai, gdyby jeździł zużywając 4,5 litra benzyny albo 6,66 litra LPG. Patrzę na to z tej strony, jeżdżenie samochodem elektrycznym po Polsce po to, żeby produkować mniej CO2, jest bez sensu. Dużo lepsza ta Ioniqa będzie Dacia, ta mała w tym, w gazie, albo Fabia w gazie, albo coś takiego, co bierze około 6 litrów gazu, 6-7 litrów gazu, a takich samochodów jest kilka. i produkujecie dokładnie tyle samo CO2, co auto elektryczne, z tą różnicą, że po pierwsze nie musicie się martwić o zasięg, o dostępność paliwa, ale także przede wszystkim produkcja tych akumulatorów wymaga zużycia ogromnej ilości surowców zwożonych z całego świata i do jej produkcji już potrzeba wyprodukować ogromne ilości zanieczyszczeń jako takie, gdyż one w większości powstają w Chinach, które to, jeżeli chodzi o ochronę środowiska, to powiedzmy delikatnie, nie szczypią się. Jeżeli w Polsce prąd będzie produkowany z czegoś innego niż węgiel, w miażdżącej większości jest to teraz węgiel, to pogadamy, póki co nie ma to żadnego sensu. Oczywiście, jeżeli ładujecie swoje auto w kraju, który znajduje się na unijnej średniej, tak już uśredniając to w ten sposób, to jest to 3 razy mniej. W związku z tym musielibyście jeździć autem, które zużywa 2 litry LPG. No takich nie ma póki co, niestety, łezka. W każdym razie jeżdżenie autem elektrycznym w Polsce z tego punktu widzenia nie ma sensu. Oczywiście ma sens z punktu widzenia, nie wiem, fanu, przyspieszenia czy tego typu rzeczy. Natomiast jeżeli chodzi o oszczędzanie środowiska, to żadnego. Natomiast w przypadku Norwegii, która produkuje 36 razy mniej dwutlenku węgla na każdą kilowatogodzinę, auto elektryczne jest jak najbardziej sensowne z tego punktu widzenia, czyli redukcji emisji CO2 i dlatego też Norwegia jest w tej chwili liderem, jeżeli chodzi o odsetek aut elektrycznych nowo rejestrowanych. Gdyż aktualnie mniej więcej co czwarte auto w ogóle znajdujące się w Norwegii jest już elektryczne, a w lutym 2024 roku zarejestrowano w Norwegii 6647 nowych aut elektrycznych i stanowiły one 90,1% nowo zarejestrowanych samochodów. Można więc śmiało powiedzieć, że Norwegowie jak już kupują nowy samochód, to jest to samochód elektryczny. I w kraju, który produkuje tak czystą energię, to ma wszystko jak najbardziej sens. Co się natomiast tyczy Polski, to ja pozostanę eko i będę jeździł używanymi samochodami na LPG w dalszym ciągu. Natomiast wracając do statków, bo od nich wyszedłem. Czy statki elektryczne mają wobec tego jakikolwiek sens? Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, moi drodzy. Ponieważ statki używane są do różnych rzeczy. I o ile w przypadku statków dalekomorskich, które wożą towary na przykład na dystansie kilku czy kilkunastu tysięcy mil i są w podróży kilkanaście albo kilkadziesiąt dni, napęd elektryczny nie ma żadnego sensu, dopóki nie nastąpi rewolucja w sposobie skodowania tejże energii, dopóki nie opracujemy jakichś nowego rodzaju akumulatorów, które będą w stanie przetrzymywać znacznie więcej energii. No bo jak już tutaj Wam pokazałem, jeżeli w tej chwili bateria litowo-jonowa ma gęstość energetyczną wynoszącą 200 kWh na tonę, czyli innymi słowy mówiąc, 1 kWh to jest 3,6 MJ, a więc 200 kWh to jest 720 MJ energii. Benzyna ma gęstość energetyczną około 44 MJ, a więc daje nam to 16 kg benzyny, a 16 kg benzyny to są mniej więcej 22 litry. Upraszczając. Tona baterii litowo-jonowej przechowuje tyle samo energii, co 22 litry benzyny. I tak długo, jak ta proporcja jest tak mocno rozjechana, tak długo stosowanie napędu elektrycznego do pokrywania długich dystansów na środku morza, gdzie się nie da ich doładować za bardzo, bo o panelach fotowoltaicznych tak to w ogóle to nie są te rzędy wielkości. One nie wyprodukują dość energii, żeby poruszać statkiem, to Wam gwarantuję. To tak długo, to po prostu nie ma żadnego sensu. Więc gdzie to ma sens? Ano, ma sens w miejscu, w którym używany jest Greenwater 01, bo on pływa po rzece Yangtze jako feeder. Feeder to jest mały kontenerowiec, który rozwozi kontenery z dużego portu, do którego wchodzą wielkie kontenerowce, tak jak na przykład wielkim portem kontenerowym okazuje się jest Gdańsk, gdzie wchodzą największe kontenerowce świata, o czym nie wiedziałem poprzednim razem, i rozwozi je do mniejszych portów, do których wielkie kontenerowce by nie weszły albo nie byłoby sensu, żeby wchodziły, bo szkoda na to czasu. I on, płynąc wzdłuż rzeki Yangtze, robi właśnie tych kilkaset kilometrów w ciągu dnia. Na dwóch końcach, w dwóch portach, które obsługuje, ma od razu terminale kontenerowe do zwykłych kontenerów i terminal do wymiany baterii. I w takim bardzo ograniczonym zakresie to ma jak najbardziej sens. Ja myślę, że jeżeli chodzi o żeglugę śródlądową i taką blisko brzegu, to statki elektryczne mają zastosowanie, chociażby dlatego, że w tej chwili Międzynarodowa Organizacja Morska wprowadza coraz ostrzejsze normy emisji spalin dla statków. No i są regiony, gdzie już w tej chwili, na przykład Morze Bałtyckie, czy Wybrzeże Stanów Zjednoczonych, czy Morze Karaibskie, gdzie nie można wpłynąć statkiem napędzanym ciężkim paliwem. To znaczy, statek ma dwa zbiorniki, zbiorników jest więcej, ale upraszczam do dwóch. W jednym ma paliwo ciężkie, w drugim ma diesla i wchodząc do strefy objętej tą wyższą normą czystości spalin, następuje przejście z paliwa ciężkiego na zwykłego diesla. I do silnika okrętowego, który jest zaprojektowany tego, żeby palić ciężkie paliwo, w nim jest spalane diesel, co wiąże się z pewnymi komplikacjami, ale tak trzeba robić. Chodzi także o to, żeby w miejscowościach przyportowych i w okolicy brzegu nie strzelać ludziom do domów, że tak powiem, dymem z komina po spalaniu paliwa ciężkiego, w którym jest dużo sadzy i innego syfu. Jest to dla mnie w pełni zrozumiałe. Oczywiście nie da się tego zrobić płynnie, przechodząc z na przykład diesla na napęd elektryczny, bo statek elektryczny jest zaprojektowany w ogóle w inny sposób, tak samo jak samochód zresztą. Niemniej jednak, żeby zmniejszyć zanieczyszczenie znajdujące się w miastach portowych, prędzej czy później może holowniki będą napędzane prądem, to miałoby sens jak najbardziej, bo holowniki robią bardzo krótkie trasy, tylko i wyłącznie wewnątrz portu i tutaj jak najbardziej można by zastosować wymienne baterie, to pewnie by zagrało. Tak samo zagrałoby, gdyby bunkierki, czyli statki, które służą do tankowania statków, paradoksalnie też były napędzane prądem, bo czemuż by nie? One robią krótkie trasy. Może wyobrażam sobie sytuację, w której na prąd mogły być promy, które jeżdżą z Polski do Szwecji na przykład, czy z Polski do Danii. To są stosunkowo krótkie trasy, tak jak w sam raz, żeby dojechać i załadować nową baterię. To dałoby się zrobić, tylko oczywiście wokół tego musi powstać infrastruktura towarzysząca, czyli chociażby te terminale do wymiany baterii, bo naładowanie statku z kabla w tym wypadku absolutnie nie wchodzi w grę, chyba że byłby to naprawdę gigantyczny kabel, ale to mogłoby spowodować spadek napięcia na sieci w tym czy innym portowym mieście. Wreszcie jeszcze trzeba zwrócić uwagę na to, że według danych Komisji Europejskiej 4% emisji CO2 wewnątrz Unii Europejskiej, to są emisje ze statków. A jeżeli chodzi tylko o udział statków w emisji z transportu, to jest 13,5%. Gdzie, jak już Wam mówiłem na początku, na przykładzie małego kontenerowca i ciężarówek, statki i tak są kilkukrotnie co najmniej bardziej wydajne jako sposób wożenia towarów od samochodów. Więc moim zdaniem eksperymenty z napędem elektrycznym na statkach trochę nie mają sensu, bo tu jest relatywnie niewielka oszczędność, bo oczywiście jeden statek wypluwa z siebie gigantyczne ilości sadzy, gigantyczne ilości CO2, NOx-ów, wszelkich innych produktów spalania paliwa i tak dalej. I zużywa ogromne ilości brudnego, ciężkiego paliwa, które powstaje jako resztka po wyrafinowaniu z ropy naftowej, benzyn, olejów smarowych czy olejów napędowych. Tak, zgadza się. Ale statek wozi tak nieproporcjonalnie więcej niż pojedyncza ciężarówka czy pojedynczy samochód, że moim zdaniem te emisje są pomijalne, bo w przeliczeniu na ładunek są po prostu bardzo niewielkie. Natomiast jeszcze większym problemem niż to, że napęd elektryczny to jest mały zasięg i dałby nam relatywnie niewielką oszczędność w emisji dwutlenku węgla, jest to, że baterie litowo-jonowe lubią się zapalić. Jak już się zapalą, to jedyny sposób, żeby je ugasić, to zaczekać, aż się samo dopali. W związku z tym w Stanach Zjednoczonych już testują, Straż Pożarna już testuje sposób gaszenia aut elektrycznych polegający na tym, że mają taki specjalny kontener, którym przykrywają ten samochód, żeby nie podpalił niczego innego. I okej, to jest jakiś sposób walki z pożarem elektrycznym, czy baterii elektrycznej, ale wyobraźcie sobie sytuację, w której w garażu podziemnym waszego bloku zapłonął samochód. No to już jest większy problem, bo w tym momencie najpewniej to auto elektryczne, które się spali, podpali także kilka aut sąsiednich albo i nawet wszystkie. Pożar na statku to jest absolutnie najstraszliwsza rzecz, która się może wydarzyć, bo mimo że statek otoczony jest wodą, to jednak pożar jest największym problemem, ponieważ nie można pożar tak po prostu zalać wodą, bo to może zatopić statek. I walka z pożarem na statku to jest najgorszy koszmar, jaki się może wydarzyć. Ja nigdy z pożarem na statku walczyć nie musiałem, niemniej jednak byłem szkolony do tego, żeby sobie z tym jakoś radzić. COSCO Greenwater 01 ma 80 tysięcy kWh. Jak na takim statku wybuchnie pożar, to nie dość, że nic się nie da zrobić. Jeżeli jesteś na środku oceanu, to zostaje tylko i wyłącznie skakiwać w szalupę i czekać, aż ktoś cię uratuje. Bo to jest całkowicie nie do powstrzymania. I teraz z uwagi na to niebezpieczeństwo pożaru, bo oczywiście wszystkie statki płoną, tylko chodzi o to, że pożar na statku często się daje opanować. Pożaru elektrycznego opanować się już nie da. Z uwagi na to, ja na statku z napędem elektrycznym pływać bym po prostu nie chciał. Wybrałbym jakieś inne zajęcie najprawdopodobniej. W związku z tym, moi drodzy, kończąc ten przydługi wywód o cyferkach, powiem wam w skrócie. Statki z napędem elektrycznym, podobnie jak ciężarówki z napędem elektrycznym, moim zdaniem ich szerokie zastosowanie w 90% przypadków nie ma żadnego sensu. Jeżeli chodzi o samochody elektryczne, to przy aktualnym stanie technologii, przede wszystkim jeżeli chodzi o przechowywanie prądu, mają one zastosowanie pod warunkiem, że używasz samochodu do jeżdżenia na krótkie dystanse. To wtedy jak najbardziej jest to super opcja, bo te auta faktycznie, ich eksploatacja, jeżeli chodzi tylko o zużycie energii, jest tańsza. Jeżeli chodzi o spadek wartości tego samochodu, no to jest bardzo złe, ale może się poprawi, jak się upowszechnią te samochody. Natomiast jeżeli chodzi o jazdy w trasy po kilkaset kilometrów, to już wymaga pewnego planowania. Aczkolwiek to się da zrobić. To się da zrobić. Przy czym, o ile samochodem da się zrobić kilkaset kilometrów, o tyle statkiem trzeba zrobić zazwyczaj tysiące kilometrów, w tym momencie to nie ma żadnego sensu. Oczywiście ktoś mógłby teraz powiedzieć, no tak, ale jakbyśmy wybudowali więcej stacji do ładowania aut elektrycznych, to by to było prostsze przecież. Zresztą co ci szkodzi raz na kilka godzin, bo nie masz ionika, tylko coś z większą baterią, zatrzymać się na autostradzie na 40 minut, zjesz sobie obiad, coś. Nie, no super opcja, ja nie jestem przeciwny. Problem polega na tym, że ponieważ normalne tankowanie samochodu, nawet na gaz się tankuje dłużej niż benzynę. Jak ja nabijam butlę gazową, czy nabijałem, bo w tej chwili Laguna stoi w dalszym ciągu, trwa to około 5 minut, żeby nabić butlę do pełna i potem robię 300 km. 300 km to jest mniej więcej średni zasięg też auta elektrycznego w Polsce. Naładowanie baterii, żeby przejechać 300 km, to jest bardziej pół godziny niż 5 minut. I trzymajmy się z grubsza tego, że to jest 6 razy więcej. Więc gdybyśmy wszystkie samochody w tej chwili wymienili na auta elektryczne, to potrzebowalibyśmy 6 razy więcej stacji do ładowania, albo też, żeby one były tyle samo, tylko żeby obsługiwały 6 razy więcej samochodów, no bo czas ładowania jest 6 razy dłuższy. I tu jestem łaskawy, bo pewnie byłoby jeszcze więcej potrzebne. Ja nie widzę miejsca na to, żeby zbudować 6 razy więcej stacji do ładowania. Do tego dochodzi coś jeszcze. Przeciętne auto w Polsce robi 8607 km. Aut w Polsce mamy 25 milionów, przypomnę. I teraz tak, jeżeli weźmiecie 8607 km rocznego przebiegu i powiedzmy, że średnie auto pali 7 litrów benzyny, już się nie rozdrabniając, to daje nam to 600 litrów, czy to benzyny, czy to diesla, spalone w ciągu roku. To jest jedno tankowanie do pełna miesięcznie średnio. To 600 litrów paliwa to jest 450 kg tegoż paliwa. 450 kg benzyny przechowuje energii mniej więcej 20 tysięcy megajouli. 20 tysięcy megajouli to jest 5,5 tysiąca kWh. Jeżeli weźmiemy te 5,5 tysiąca kWh i pomnożymy je razy 25 milionów samochodów, które jeżdżą po polskich drogach, to otrzymamy mniej więcej 140 tysięcy gigawatogodzin energii zużytych na poruszanie się samochodami po polskich drogach. 140 tysięcy gigawatogodzin. Tymczasem w 2023 roku w Polsce wyprodukowano łącznie 166 tysięcy gigawatogodzin energii elektrycznej, z czego 27%, to 45 tysięcy gigawatogodzin, pochodziło z OZE. Gdybyśmy więc chcieli w Polsce w tej chwili zastąpić wszystkie samochody spalinowe samochodami o napędzie elektrycznym i przy okazji chcielibyśmy, żeby te samochody nie były napędzane elektrowniami, które spalają węgiel albo coś takiego, tylko żeby były zasilane z instalacji wiatrowych albo słonecznych, to znaczy, że musimy zwiększyć produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych czterokrotnie. Czyli całość produkowanej energii elektrycznej w Polsce powinna się podwoić, ale podwoić tylko i wyłącznie kosztem tego, że cała ta różnica to jest produkcja z energii wiatrowych, albo wodnych, albo słonecznych. Jeżeli dokonamy czegoś takiego, to wtedy tak, zastąpienie naszych samochodów autami elektrycznymi będzie miało sens, oczywiście jeszcze pod warunkiem, że po zakupie auta elektrycznego będziesz nim jeździć przynajmniej 10 lat, bo badania wskazują na to, że żeby ilość emisji i zanieczyszczeń środowiska, które zostały wyemitowane, żeby wyprodukować auto elektryczne, się zwróciła na skutek tego, że auto to jeździ używając tylko i wyłącznie źródeł odnawialnych, to auto to musi być użytkowane około 10 lat. Czasami 12, różne badania różne pokazują. Żeby auto jeździło 10-12 lat, to znaczy auto elektryczne, to znaczy, że jego bateria musi być w stanie tyle wytrzymać. Czy widzieliście kiedyś urządzenie elektryczne, którego bateria po 12 latach dalej jako tako działa? No myślę jako tako, że chociaż połowę ma tej połowy wydajności co nowe? No raczej nie. Telefon używany 2-3 lata jest właściwie do wyrzucenia, bo jego bateria już praktycznie nie trzyma. Oczywiście można wymienić baterię, ale ona jest droga i taniej jest kupić nowy telefon. Oczywiście ja wiem, że są tacy, którzy telefon mają ten sam przez 5 lat i przez 6 lat, ale my tu mówimy o sytuacji, w której po 10 latach jesteśmy na zero z samochodem. W przypadku statków, w przypadku ciężarówek, matematyka działa podobnie. W związku z tym, moi drodzy, jeżeli chcecie zmniejszyć emisję CO2 w sposób znaczący do środowiska, no to kupowanie auta elektrycznego, czy lobbowania za tym, żeby były statki elektryczne, ciężarówki elektryczne, nie jest drogą. Drogą jest to, żeby konsumować mniej. Mniej jeździć samochodem, a więcej na przykład pociągiem albo rowerem. Czy to się da zrobić? Ja nie wiem. Ludzie od zawsze mają tendencję, żeby robić wszystko w sposób dla nich najwygodniejszy. Tak jest też skonstruowany nasz mózg, który to na przykład czytamy szybko nie dlatego, że mózg bardzo szybko rozpoznaje wszystkie literki, łączy je w słowa i już, tylko z grubsza po kształcie napisanego słowa mózg mówi, ok, to będzie to. Dlatego też często nie zauważamy literówek, błędów ortograficznych i tak dalej, bo mózg używa minimum energii, jakie jest potrzebne do czytania. Czy na przykład rozpoznawanie twarzy tak samo działa. Wydaje ci się, że widzisz kogoś znajomego, dopiero po dłuższym przyjrzeniu się widzisz, że nie ma inny nos, inne oczy, to nie jest ktoś znajomy. Ale mózg użył minimum energii, mówi, to będzie Wojtek albo Basia. Okazuje się, że nie. I tak jesteśmy skonstruowani i zawsze będziemy robić tak, jak nam jest wygodnie. Co z tego, że chodnik idzie prosto i w lewo? Ja będę chodził na skos, bo nie chcę mi się postawić 10 kroków więcej. Co z tego, że jak będę jeździć wszędzie pociągiem, to uratuję planetę? Jak na przykład wygodniej mi jest pojechać samochodem, bo tak czuję. I z tym, że ktoś tak czuje, nie da się już dyskutować. Ja uwielbiam jeździć pociągiem, bo w ciągu można usiąść i popracować zamiast prowadzić samochód i się na tym skupiać. Natomiast nie zawsze się da, oczywiście. W każdym razie tak długo, jak długo jesteśmy ludźmi chyba tak naprawdę, to znaczy nie jesteśmy w stanie poświęcić się dla dobra tych, którzy przyjdą po nas, tak długo niewiele da się z tym wszystkim zrobić. A wymyślanie nowych technologii, żeby załatać dziury powstałe po wdrożeniu poprzednich technologii, świetnie tylko i wyłącznie napędza kieszenie tych, którzy te nowe technologie tworzą. Z tym Was chciałem zostawić. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle teraz. Cześć.